z punktu widzenia historii jest bardzo ciekawe, że prawie równocześnie na dwóch krańcach świata pojawia się taka idea, żeby świętować tajemnicę Bożego Narodzenia. Wydaje się, że w 325 roku po raz pierwszy 25 grudnia Kościół Rzymski świętuje Boże Narodzenie. A w 328 roku Kościół w Jerozolimie, Kościół Wschodni, po raz pierwszy świętuje Boże Narodzenie jako epifanię, jako uroczystość objawienia 6 stycznia. Kościół Rzymski wybiera dzień 25 grudnia, Kościół Wschodni dzień 6 stycznia. Prawie w tym samym momencie, na dwóch krańcach świata. I oba te święta świętują dokładnie to samo, tajemnicę Bożego Syna. Ale zaczyna się oddziaływanie wzajemne tych dwóch świąt na siebie. Wpływy rzymskie zaczynają oddziaływać na Jerozolimę i odwrotnie. Wpływy wschodnie zaczynają oddziaływać na Cesarstwo Rzymskie po tej zachodniej stronie. Także nagle zarówno w jednym, jak i w drugim kościele są dwa święta, można powiedzieć, tego samego. Mija kilkanaście dni i 25 grudnia świętować Boże Narodzenie i 6 stycznia świętować Boże Narodzenie, to coś nie tak. I dochodzi do tego, że zaczynają te święta nabierać swojej specyfikacji, zaczynają nabierać swojego rysu. Żeby obchodzić oba te święta, zarówno na wschodzie, jak i zachodzie, dzieje się tak, że 25 grudnia mamy Boże Narodzenie, a 6 stycznia w tradycji zachodniej objawienie Pańskie, a w tradycji wschodniej święto Chrztu Pańskiego. Ale znów jest ciekawe to, że dzisiaj my tak naprawdę kojarzymy 6 styczeń ze świętem Trzech Króli. Tylko ten jeden wymiar, tylko ta jedna tajemnica jakoś się w nas zakodowała. Ale pierwotnie tak nie było i w liturgii rzymskiej pozostają jeszcze ślady znacznie ważniejszego wymiaru tej uroczystości. To znaczy nie tyle koncentrowania się na trzech królach, ale na tym, że Boży Syn w tym małym dzieciątku się objawił. I zarówno liturgia rzymska, jak i hiszpańsko-mozarabska, jak ambrozjańska czy galikańska, one wszystkie świętowały wtedy trzy misteria, trzy tajemnice. Jedną z nich było przybycie mędrców ze wschodu, ale tylko jedną z nich. Takim malutkim śladem w liturgii rzymskiej, który pozostał, mówiąc o tych trzech tajemnicach, jest obecny w brewiarzu, w liturgii godzin. W liturgii mszy świętej już tego nie zobaczymy. Ale w brewiarzu, na przykład w antyfonach przed pieśnią Maryi, pozostają takie zdania, że dzisiaj świętujemy trzy misteria, trzy wydarzenia. Przybycia magów ze wschodu, święto Chrztu Pańskiego i pierwszy cud Jezusa w Kanie Galilejskiej. Te trzy wydarzenia. Każde z nich miało na celu objawienie jakiejś prawdy o Bogu. Przez przybycie mędrców ze wschodu Bóg objawił się poganom. Święty Augustyn będzie mówił, że tym się różni Boże Narodzenie 25 grudnia, że wtedy Jezus się objawił Żydom. A 6 stycznia, kiedy przybyli magowie, objawił się. Świętujemy objawienie się poganom. Tym, że Ewangelia zaczyna się rozchodzić po całym świecie. W święcie Chrztu Pańskiego objawiła się Trójca Święta. Bo wtedy to Bóg Ojciec wypowiedział słowa nad Jezusem, to jest mój Syn umiłowany. A Duch Święty stąpił na Jezusa i napełnił Go sobą, namaścił Go sobą. A pierwszy cud w Kanie Galilejskiej, jak podsumuje to ewangelista Jan, był momentem objawienia się chwały Jezusa, tak, że wtedy uwierzyli Jego uczniowie w Niego. Więc cały akcent jest postawiony nie tyle na magów, którzy przychodzą ze wschodu, jakkolwiek ich nazwiemy, mędrcami, magami, królami, ale akcent jest postawiony na to, że Bóg się pragnie nam objawić, że Bóg pragnie odsłonić przed nami swoją tajemnicę i że człowiek jest zdolny do tego, żeby poznać to objawienie i na nie odpowiedzieć przez wiarę. W czym nam mogą pomóc mędrcowie? Przede wszystkim w tym, że pokazują nam, jaka jest droga odkrywania tego objawienia Bożego. Pokazują nam, że Boga możemy poznawać, idąc dwoma drogami. Pierwszą jest droga racjonalna, droga racjonalnego, rozumnego myślenia, co symbolizuje to wpatrywanie się w gwiazdy i odczytywanie tych zjawisk na niebie i wyciąganie z nich wniosków, które doprowadzają ich do Jerozolimy. A w Jerozolimie pokazują nam, że jest druga droga. W Jerozolimie, kiedy przychodzą do Heroda, sięgają po tekst Pisma Świętego, po to, co Bóg objawił nam o sobie w swoim Słowie i co jest nam przekazane przez Pismo Święte i tradycję. I to dopiero świadectwo proroka mówi, gdzie powinni pójść. Gwiazda ich doprowadziła do Jerozolimy, ale świadectwo Bożego Słowa doprowadziło ich do Betlejem, do Jezusa. Rozum i wiara, które są ze sobą bardzo spójne. Jedno uzupełnia drugie, nie wykluczają się. I w ten sposób dochodzimy do takiego miejsca, w którym mógłbym zrobić pewną kontynuację niedzielnego kazania dla tych, którzy byli w niedzielę też o 19:30, kiedy mówiłem właśnie o racjonalności naszej wiary i o tym, jak niesamowicie ważne jest to, żeby łączyć wiarę z rozumem. Tak w ogóle jest, że racjonalne poznanie jest dla nas niesamowicie ważne w całym procesie miłości. Człowiek kocha, o ile kogoś pozna. Miłość zaczyna się dopiero tam, gdzie jest poznanie. Oczywiście poznanie nie wyczerpuje miłości, ona jest znacznie szersza. Ale to jest naturalne, że w procesie poznawania drugiej osoby może rodzić się miłość. Nikt nie powie po pierwszym spotkaniu, że kocha. Mówimy, że ktoś się mógł zakochać, zauroczyć. Ale miłość jest związana z tym, że ja daną osobę znam, że na podstawie tego, co o niej poznałem, mogę dokonać aktu zaufania jej, że ona staje się dla mnie wiarygodna w tym, żebym powierzył jej swoje życie. I dokładnie tak samo jest z Bogiem. Potrzebujemy poznawania Boga, potrzebujemy myślenia w wierze, żeby móc Go kochać. Ja czasami bardzo się spinam, kiedy słyszę takie słowa, że, no, że właśnie, żeby kochać Pana Boga, to trzeba trochę wyłączyć rozum, że trzeba skoczyć w taką ciemność i właśnie ta ciemność wymaga wyłączenia rozumu. Oczywiście czasami może trochę wiem, co za tym się kryje, ale jest dokładnie odwrotnie. Nie? To znaczy nic nie trzeba wyłączać sobie. Wręcz przeciwnie. Pan Bóg nas zaprasza do tego, żebyśmy poznawali Go i w tym spotkaniu z Nim byli gotowi dokonać tego skoku wiary. To prawda. Ale właśnie dlatego, że wiem, że mogę go dokonać, bo to jest coś racjonalnego. Mogę Mu zaufać. Mogę skoczyć w ciemność, bo wiem, że On jest po drugiej stronie i mnie złapie. I spadnę w bezpieczne ręce kogoś, kto mnie kocha. Mam to doświadczone, mam to sprawdzone, mam to poznane na podstawie tego, co Bóg mi o sobie objawił. Dlatego też teologia, czytanie książek religijnych, słuchanie kazań, rekolekcji, myślenie teologiczne jest niesamowicie ważne dla wiary. Niesamowicie ważne. I może to, do czego nas zaprasza teraz ta uroczystość i owi królowie, którzy przybywają ze wschodu, to zapraszają nas do tego, żeby może mieć jakieś postanowienie takiej pracy nad sobą również i nad swoją wiarą w kształtowaniu jej również w tym wymiarze intelektualnym. Że może raz na pół roku, może raz na miesiąc, a może raz na rok przeczytam jakąś książkę. I to taką książkę, która mnie zmusi do myślenia. Bardzo często się pojawia gdzieś tam przy książkach religijnych takie zdania: proszę księdza, ja tego nie czytałem, bo to było za trudne. Ja mówię, ale to dlaczego zrezygnowałeś? No bo niewiele rozumiałem, albo szybko się osoby poddają, bo nie rozumieją. A jest prosta zasada. Jeżeli czytasz książkę, w której wszystko natychmiast rozumiesz, która cię nie zmusza w żaden sposób do myślenia, która nie zatrzymuje cię, to po co ją czytać? Bo to znaczy, że już ją znasz, że wszystko wiesz. Po co stracić czas na czytanie czegoś i poznawanie czegoś, co już umiesz? Właśnie intrygujące jest czytanie takich książek, które cię zatrzymują. Takich książek, w których musisz coś sprawdzić, w których musisz przemyśleć. Które nie są oczywiste natychmiast i od razu. Bo tylko takie książki rozwijają. Tylko takie książki przenoszą cię na wyższy poziom też relacji z Bogiem i poznania Go. Więc warto dać sobie taką szansę. I ostatnia rzecz, o której chciałbym powiedzieć, to właśnie patrząc dzisiaj na tych mędrców, na to, jak oni obserwują świat i patrzą w te gwiazdy i je odczytują. Oczywiście, że nie chodzi tutaj o to, żeby przeczytać to na poziomie jakiejś astrologii, że mamy wyczytywać przyszłość świata z gwiazd, ale chodzi raczej o pewną kontemplację dla dzieła stworzenia. Że jeżeli naprawdę jesteśmy uczciwi intelektualnie, to jesteśmy gotowi czytać ten świat i widzieć w nim więcej niż tylko to, co kryje się za biologią, fizyką. Że oczywiście to może nie są stricte dowody logiczne, naukowe, ale pewne przesłanki, pewne tropy, które mogą nas poprowadzić również do wiary. To, że nauka nam dzisiaj pokazuje, że ten świat ma początek, bez względu na to, jak go nazwiemy, czy wielkim wybuchem, czy inną teorią, ale że ten świat nie jest wieczny w taki sposób, w jaki wieczny jest Bóg. I przede wszystkim, że ten świat musi mieć jakąś podstawę w swoim istnieniu, że logika nam nakazuje, że wszystko ma swoją przyczynę. To nas może prowadzić do wniosku, no, że jest przyczyna dla tego świata. Że jest ktoś, kto temu światu nadał rację bytu, istnienia. I wiara na tym poziomie może nam dać odpowiedź. To, że ten świat jest tak harmonijnie dostosowany, że jak się patrzy na tak zwaną sytuację początkową, to jakie były warunki początkowe we wszechświecie, to jak to następowało w konkretnych momentach czasu, jak dochodziło do pewnych procesów fizycznych, kosmologicznych, to, że w ogóle mogło zaistnieć życie na tym świecie, życie oparte na węglu, jest zależne od tej sytuacji początkowej. Wystarczyłoby, że w tej sytuacji początkowej cokolwiek by się wydarzyło trochę wcześniej, trochę później, doszłoby do innych zderzeń, do innych wybuchów, innych procesów, nie byłoby nas, nie byłoby życia. Oczywiście można to zinterpretować, że to był niesamowity zbieg okoliczności i przypadek. Ale można powiedzieć, no za tym jest jakaś racja. Jest taki fajny argument Scotta Hanna, amerykańskiego teologa, który mówi, że kiedy masz talię kart i wyrzucisz tą talię kart przed siebie na wietrze i ona spadnie na ziemię i ułoży się idealny domek ułożony z całej talii kart, jedna karta na drugą, to można powiedzieć, że to był taki super przypadek, że akurat wszystkie karty się tak fajnie ułożyły, że zbudowały domek. Ale jakbyś zobaczył ułożony taki domek, to co byś uznał za bardziej racjonalne? Że ktoś maczał przy tym swoje palce i po prostu ktoś to ułożył? Czy że to był taki super zbieg okoliczności, że wyrzucona talia kart się tak ułożyła? Więc to, że ten świat jest tak harmonijnie uporządkowany, może nam powiedzieć super przypadek. A może powiedzieć, no za tym stoi jakaś inteligencja. I to, że w ogóle ten świat jest taki harmonijny, racjonalny, powiemy naukowo inteligibilny, to znaczy, że jest poznawalny przez nas, że nasze prawa, to co odkrywamy w nauce, się zgadza z tym, co obserwujemy w świecie, że między matematyką a tym światem i mikro i makro jest taka niesamowita zgodność, to również nam może powiedzieć o tym, że za tym światem stoi jakaś niesamowita inteligencja. I tą inteligencję w wierze możemy nazwać Bogiem. Mędrcy nas dzisiaj prowadzą do tego, żeby się zatrzymać i popatrzeć na ten świat i zobaczyć nim trochę więcej niż tylko biologię, fizykę. One są po to, żeby zrobić jeszcze jeden krok dalej. Powiedzieć, Panie Boże, odkrywam Ciebie w tym świecie. Tak jak ci mędrcy przybyli i w tym małym dzieciątku, wiedzeni przez rozum i wiedzeni przez Księgę Pisma, uklęknęli przed Nim i powiedzieli, wierzymy w Ciebie, jesteś Bożym Synem. Tak niech i dla nas ta uroczystość będzie takim krokiem, który nas doprowadzi do jeszcze raz wyznania. Wierzę w Ciebie, Wierzę, że Ty jesteś Bogiem. Wierzę, że ten świat stworzony jest z Twojej ręki. To jest treść tej uroczystości.